Witamy na kolejnym wykładzie. Z hełma z małym opóźnieniem, ale czasami takie opóźnienia wyskakują. Mam nadzieję, że ci, którzy byli, wciąż jeszcze czekają na rozpoczęcie właściwego tematu. Zapowiedziany temat znany 3 dni szpiegów w górach. Będzie to kolejny z tej serii 3 dni albo 3 dnia, które od dłuższego czasu opowiadam, bo mnie to zainteresowało. No i tak będę kontynuował, bo jeszcze dzisiejszy na pewno nie będzie ostatnim z tej serii. Mam nadzieję, że mogę sobie dzisiaj pominąć we wstępie przypomnienie, że te 3 dni, o których mówimy, to nie 3 dni o 24 godzinach, tylko te 3 dni symboliczne. Tak jak 2 Piotra 3,8 i Psalm 90, a werset 4, nie będziemy czytali, bo to tylko przypominam, mówią, że u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, czyli te 3 dni to 3000 lat. Nasz Pan na ziemi był 5000-letniego dnia, potem mamy, to był początek 5 tego 1000-letniego dnia, potem był dzień cały 6 i 7 znany jako 1000-lecia. Gdy Biblia mówi, że coś stało się 3 dnia, albo coś stanie się za 3 dni, to nie wiem, czy zaryzykuję twierdzenie zawsze, ale jeśli nie zawsze, to prawie zawsze ma na myśli ten okres. 3000 lat między pierwszym adwentem naszego Pana, który, jak wiemy, rozpoczął ważną zmianę w boskim planie, a wiekiem 1000-lecia, którym, jak wiemy, będzie podsumowanie boskiego planu, nagrodzeniem wiernych z wieku Ewangelii i przywróceniem całego świata w restytucji, przynajmniej chętnych z tego świata w restytucji do życia wiecznego. Zatem tyle tytułem przypomnienia, jakie to 3 dni mamy na myśli, bo to w wielu wykładach wcześniejszych szczegółowo opowiadałem i pokazywałem nawet tabelkę, ile to lat minęło do pojawienia się naszego Pana, że właśnie ponad 4000, tak? Czyli nasz Pan był tutaj w 5. Przechodzimy zatem od razu do właściwego tematu, bo trochę jest materiału i na pewno on troszeczkę potrwa, zatem żeby nie przedłużać. Zaczniemy od pytania, kim są ci dwaj szpiedzy, dwaj wywiadowcy z Jozuego 2.16, bo tak jak było napisane, chyba w wstępie też napisałem, w zapowiedzi, że będzie to Jozue 2.16. Więc może rozpocznijmy od tego Jozuego 2.16. To jest werset wypowiedziany przez Rahab, mieszkanka Jerycha. Dwaj szpiedzy żydowscy przybyli do Jerycha, żeby zbadać sprawę, zbadać sytuację, bo Jerycho to było miasto na początku zdobywania, tak, po zachodniej stronie Jordanu, pierwsze miasto, można powiedzieć, broniące dostępu do reszty Kanaanu po tej stronie zachodniej. Wobec tego dwóch szpiegów zostało wysłanych, żeby zbadać sytuację. No i oni byli tutaj Rahab, wiemy, ona im pomogła. No i wiedząc o tym, że nie jest tutaj bezpiecznie dla nich i także dla niej samej jako mieszkanki Jerycha, powiedziała im w wersecie 16, czyli Jozue 2.16. Idźcie w góry, aby nie natknęli się na was ścigający. Tam się ukrywajcie przez 3 dni, aż powrócą ścigający, a potem idźcie swoją drogą. Tak im powiedziała. No i też to tak radę, z tej rady też oni skorzystali. Poszli sobie na te 3 dni i ukrywali się w górach. Zatem, kim są ci dwaj szpiedzy, którzy tam byli, którzy taką radę od niej usłyszeli? To są dwie główne klasy ludu Bożego w wieku Ewangelii. Maluszkie statko i wielka kompania. Gdy w Biblii pojawiają się dwaj mężczyźni, zwykle oznaczają jakieś dwie klasy albo dwa systemy. Dobre, tak jak na przykład ci dwaj szpiedzy, tutaj dobre oznaczają, czy na przykład aniołowie wysłani do Sodomy, też dwie dobre klasy, albo złe, tak jak na przykład Nadab i Abihu, albo Janes i Jambres, oznaczają dwie różne klasy przesiewaczy z okresu Paruzji i Epifanii. Ponieważ nie dla wszystkich może być oczywiste, że Biblia mówi o dwóch klasach z jednego powołania wieku Ewangelii, o tak zwanym maluczkim statku, co jest bardziej znane, bo to nawet nasz Pan używa tego terminu, tak, żeby się nie bój się o maluczkie statko, i tak zwana wielka kompania, która już jest mniej znana ogólnie chrześcijanom i nawet większość nie jest świadoma, że taka klasa ludu Bożego w Biblii jest. Dlatego zacznę od wykazania biblijnie, że takie dwie klasy główne z jednego powołania wieku Ewangelii się pojawiły. Bo ci dwaj mężowie, ci dwaj szpiedzy albo dwaj wywiadowcy, lepiej chyba słowo wywiadowca brzmi, prawda? Bo szpieg trochę tak ma w sobie element oszustwa. Szpieguje, czyli oszukuje, niecny, nieuczciwy. Wywiadowca natomiast jest jak najbardziej właściwą słowo. No ale jakby ich nazwać, szpiedzy, wywiadowcy, to oni, obydwaj ci dwaj mężczyźni tutaj u Rahab, a potem ukrywający się 3 dni w górach, to te dwie klasy ludu Bożego. Więc chciałbym wykazać, że ta szczególnie druga klasa ludu Bożego rzeczywiście w Biblii się pojawia i zajmuje bardzo sporo miejsca. Niemniej jednak przez ogół chrześcijaństwa w ogóle nie jest dostrzegane, bo ogół chrześcijaństwa nie rozumie boskiego planu, że w obecnym czasie, w obecnym życiu, przed początkiem inauguracją nowego przymierza, Bóg wybiera wąską grupę swoich naśladowców, naśladowców naszego Pana, których będzie bardzo, bardzo, bardzo niewielu, którzy będą szli tą wąską drogą, wąską bramą, a nawet ci, którzy będą szli, będą zbaczać, będą upadać i będą różnego rodzaju rzeczy się działy na tej wąskiej drodze, ale nie ma to w ogóle być nigdy ruch masowy, a nawet w tym ograniczonym zakresie miały być klasy mniej i bardziej wierne. Zatem mój pierwszy dowód na to, że pojawiły się te dwie klasy, główne z jednego powołania, trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział, tam gdzie jest mowa o kozłach na ofiarę. Trzecia Mojżeszowa 16, od 5 do 10 sobie przypomnimy. Od zboru synów izraelskich weźmie dwa kozły na ofiarę za grzech i jednego barana na ofiarę całopalenia. Aaron przyprowadzi na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona pojednania za siebie i swój dom. Potem weźmie oba dwa kozły i postawi je przed Panem u wejścia do namiotu zgromadzenia. Następnie Aaron rzuci losy o te dwa kozły. Jeden los dla Pana, a drugi los dla Azazela. Potem przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla Pana, i złoży go na ofiarę za grzech. Kozła zaś, na którego padł los dla Azazela, postawi żywego przed Panem, by nim dokonać pojednania, a potem wypędzi go do Azazela na pustynię. Taki jest opis biblijny. Zastanówmy się teraz nad tym opisem przez chwilę. Bóg przekazał przyprowadzić Żydom na ofiarę za grzech dwa kozły. Ale widać z samego opisu, że jeden kozioł byłby wystarczający. Po czym to wiemy? No bo tylko jeden był złożony w ofierze. Bóg nie chciał składać więcej kozłów, tylko jednego. Ale jakby z zapasem na wszelki wypadek wziął dwa. Kazał przynieść dwa, po czym doskonale wiedział, że jednego każe złożyć w ofierze, a drugiego każe wypuścić do tak zwanego Azazela. Czy nie jest to dziwne? Dlaczego Bóg taki zabieg robi? Każe przynieść dwa kozły, chociaż będzie składał w ofierze tylko jednego. No to jednego by mógł powiedzieć. Zrobił tak Bóg dlatego, że wiedział, że z tego zaproszenia do pójścia za Jezusem w jego Ewangelii wyłonią się osoby, które wystartują dobrze, okażą się początkowo wierne, ale w trakcie podążania za Jezusem ta wierność ich będzie się łamać. Będzie częściowa. Staną się częściowo niewierni i trzeba będzie, że tak powiem, ich odesłać. Trzeba będzie, można ktoś mówi, czasami podziękować im za kontynuowanie, bo się nie nadają. Nie nadają się do tej elitarnej klasy, która ma złożyć, być ofiarą za grzech, bo zauważmy, to były dwa kozły złożone w ofierze za grzech. Dokładnie tak, jak sam cielec był złożony za grzech. To mamy taki podział. Cielec złożony za grzech za się i za dom swój, a za cały lud na grzech, też za grzech, złożony kozioł pański. Wobec tego nie wszyscy nadawali się do tego, by być ofiarą za grzech, złożono dokładnie tak samo, jak sam Jezus pokazany w tymże cielcu. Czyli wszechwiedza Boga, która pozwala mu znać przyszłość, powiedziała mu, że niektórzy, którzy wystartują, okażą się niewystarczająco wierni, niewystarczająco dobrzy do tego, żeby nadawać się na ofiarę za grzech. Będę musiał ich odesłać do Azazela, nie będzie to kozioł dla Pana. Dlatego od razu, żeby to pokazać, zaprosił Żydów z dwoma kozłami na ofiarę za grzech. Słowo Azazel, za chwilę o nim, bo to mamy powiedziane, że to jest, a drugi będzie los dla Azazela. Jeden kozioł dla Pana. To, żeby losy rzucane, to też piękna historia. Piękna, właśnie Bóg ma takie fajne metody, żeby pokazać w sposobie swego działania albo polecania Żydom tego czy owego, żeby pokazać głębokie treści. Na przykład, co chciał pokazać, że dwa kozły, już wiemy, że jeden wierny dla Pana, a drugi dla Azazela, odesłany, nie będziesz ofiarowany. I Bóg mówi, wylosuj, który to będzie. Co chciał Bóg przez to pokazać? Z mojego punktu widzenia jestem neutralny. Z mojego punktu widzenia nie przeznaczam jednego jako wiernego na ofiarę, a drugiego do odesłania. Czyli to nie chodzi o to, żeby potem losy rzucał ktokolwiek, prawda? Tylko Bóg powiedział, to nie ja przeznaczam. Będziecie, jedni z was będą wierni, drudzy będą niewierni. Ale to nie ja decyduję o tym, czy kto będzie wierny, a kto będzie niewierny. To jest wierność poszczególnych osób, ich indywidualne poświęcenie, oddanie, słuchanie tego, co ja w Biblii mówię przez Jezusa. I później stają, będą się stawali jednym kozłem lub drugim, ale ja nie przeznaczam nikogo dla tego kozła, dlatego nawet nie chcę wyznaczać, który będzie kozłem pańskim, a który będzie kozłem Azazela. Los, rzuć losy. Słowo Azazel pochodzi od hebrajskiego azal i znaczy odwracać, zmieniać kierunek albo wypaczać. Azal. Odwracać, zmieniać kierunek, wypaczać. I ten Azazel jest jednym z imion szatana w Biblii. Szatan dorobił się wielu różnych nazw w Biblii. Jedno z nich to właśnie Azazel. I trafnie opisuje jego postępowanie z pewnego punktu widzenia. to te imiona różne pokazują różne prawdy, aspekty, cechy szatana. Termin Azazel podkreśla jego wypaczanie, przekręcanie. Bo co on wypacza i przekręca? Prawdę i sprawiedliwość przekręca, wypacza w błąd i niesprawiedliwość. I odwrotnie, błąd i niesprawiedliwość wypacza w prawdę i w sprawiedliwość. To, co czarne pokazuje jako białe, to, co białe jako czarne. Zawsze przekręca. Wystarczy sobie przypomnieć jego postępowanie właśnie w ten sposób azazelski przeprowadzony z Ewą w Edenie. Jak kombinował, jak kręcił, jak przekraczał, Bóg mówi, że umrzesz, on mówi, że nie umrzesz. I odwrotnie dokładnie. I to jest jedna z jego cech. Jedna z jego cech. Zatem moglibyśmy powiedzieć, że dokładnie po polsku ten Azazel można byłoby przetłumaczyć takimi słowami, których nie mamy, ale możemy sobie stworzyć. Angielski jest elastyczny i tworzy słowa, a my Polacy bardziej nie, więc jak powiem, że można go przetłumaczyć jako odwracacz, albo wypaczacz, albo przekręcacz. Nie mamy takich słów, ale są zrozumiałe dla Polaka i myślę, że powinnyby się pojawić przynajmniej jedno z nich, żebyśmy nie mówili kozioł Azazela, nie wiedząc, co to znaczy, tylko kozioł odwracacza albo przekręcacza, dla przekręcacza. Ta cecha szatana cały czas jest aktualna. Zaczęło się prawdopodobnie, zaczęło się jeszcze przed Edenem, zaczęło się, no właśnie nie, przed Edenem, w jego myślach się zaczęło, więc tak naprawdę w działaniu pojawiło się w Edenie, kiedy on zaczął przekręcać, potem było kontynuowane z aniołami, których część stała się upadłymi z powodu takiego przekręcania, wypaczania, on tam w jakiś sposób tym aniołom argumentował i sprowadził do tego, dlaczego to sprowadził i działa tak do dzisiaj. Bo szatan z powodu swojego nienaprawialnego charakteru inaczej nie potrafi. Częściowo niewierni naśladowcy Jezusa, częściowo niewierni, ci, którzy byli w tym koźle Azazela pokazani, są oddawani w jego ręce. Dlatego los dla Azazela. W jakim sensie dla jego ręce? Żeby znalazły się bardziej pod jego wpływem, pozbawieni społeczności z innymi braćmi, czytałem, ten kozioł był wyprowadzany na pustynię. Więc Bóg w przypadku tych, którzy byli częściowo niewierni, doprowadzał do sytuacji, że oddzielał ich od wiernych, żeby nie byli razem, żeby poczuli się na osobności, bez kontaktu z ludem Bożym, żeby będąc tak odstawieni na boczny tor, pozostali tylko w rękach szatana, który wtedy miał ułatwioną do nich drogę. Bóg wykorzystuje, zauważmy, jak Bóg genialnie potrafi wykorzystać nawet szatana do realizacji swoich celów. No kto by tak dobrze wyczyścił tych niewiernych, częściowo niewiernych członków Wielkiej Kompanii, żeby uratować im życie. Trzeba różnego rodzaju doświadczenia im sprawić. Takie doświadczenia, których Bóg sam od siebie nigdy by nie mógł zorganizować. Bo tam jest dużo błędu, oszustwa, kłamstwa. Bóg mówi, pozwolę temu przekręcaczowi, niech ich weźmie pod swoją kontrolę, niech ich zachęca do nieprawdy, niesprawiedliwości i albo będąc pod jego wpływem, tak? Będąc pod jego wpływem, oczyszczą się i zachowają życie, bo nabiorą odrazy do tego błędu, niesprawiedliwości, zła, knowania, kłamania, kombinowania, bo takie właśnie cechy sprawiły, że zostali odesłani. Więc mówi, więc teraz, proszę bardzo, albo ich dobijesz i staną się członkami wtórnej śmierci, no bo tak jest tak, że tak, także klasa ludu Bożego. O, przepraszam, wycofuję się, ludu Bożego. O, już nie ludu Bożego. Z ludu Bożego, powinienem powiedzieć. Bo wiadomo, to jedno powołanie doprowadziło do powstania wiernych pokazanych w koźle pańskich, częściowo niewiernych, ale oczyszczonych ostatecznie pokazanych w koźle Azazela. No i byli także tacy, którzy się ostatecznie nie oczyścili, bo gdy zostali oddani do oczyszczenia szatanowi, to nie nabrali odrazy do tego zła, które popełniali, które sprawiło, że Bóg musiał ich odstawić na boczny tor, tylko brnęli w to jeszcze bardziej. Więc, a niektórzy oczywiście nabrali od razu i oczyścili się i zachowali swoje życie. No ale jak zachowali swoje życie w tej samej klasie malutkiego statka? Wrócili znowu do kozła pańskiego? No nie ma powrotu do kozła pańskiego. Skoro z powodu częściowej niewierności, nie pełnej, tylko częściowej, ktoś jest nie był odsuwany, to było potem ratowanie, oczyszczanie go, żeby uratować jego życie, żeby w ogóle nie skończył jako członek której śmierci. Zobaczmy na przykład 1 Koryntów 5, rozdział 1-5. Znana historia, bo niedawno ją z innego powodu przypominaliśmy. O tym braciszku z Koryntu, który popełnił grzech, niesprawiedliwość, nieprawość. 1 Koryntów 5, 1-5. To już nie chodzi o jego nawet grzech, tylko chodzi o to, co Paweł w związku z tym napisał. Ale przeczytam. 1 Koryntów 5, od 1-5. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami, to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. Zakładamy, że była to macocha, czyli druga żona ojca, z którą ten ktoś żył. A wyście zbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Zauważmy, wykluczyć. Już tak wykluczyć. Odesłać. Odesłać. Jak kozioł Azazela. Odsyłany na pustynię w stan izolacji, pustki, brak kontaktu z ludem Bożym. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą naszego Jezusa, i teraz zauważmy, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. I ten werset to jest dokładnie instrukcja, Paweł wykonuje instrukcję z kozłem Azazela. Oddajcie takiego szatanowi, wyślijcie go jako przeznaczonego dla Azazela na pustynię. W jakim celu? Nie, żeby tylko i wyłącznie mu źle było. Na zatracenie ciała. Co to znaczy zatracenie ciała? Ta cielesność, która doprowadziła go do grzechu, do upadku, musi z niego być wyczyszczona, usunięta, zniszczona. Wobec tego dajcie go warunki, w których będzie mógł to zrobić i albo to zrobi, albo się zbuntuje, nie zmieni swojego postępowania, zbuntuje się, jeszcze będzie miał żal do Boga i do braci, że go tak strasznie potraktowali. Ale tak, Paweł pisze, na zatracenie ciała, żeby duch był zbawiony w dzień Pański. Tym duchem to jest jego nowe stworzenie. On był spodzony z ducha, wobec tego nie mógł po prostu zrezygnować i wycofać i próbować z klasą restytucyjną, potem tak jak cała ludzkość będzie w wieku tysiąclecia o swoje zbawienie walczyć, ponieważ on wykorzystał swój udział w okupie. Każdy z nas ma tylko jeden raz udziału w okupie. U Boga jest sprawiedliwość. Nawet jak daje Jezusa, który za nas umarł jako okup, to daje Jego śmierć za każdego z nas raz. Nikt nie ma dwóch ani więcej podejść. Raz. Albo w tym życiu z tego skorzystasz, albo w przyszłym. Więc wobec tego po spłodzeniu z ducha i przypisaniu mu całej zasługi Jezusa, tej okupowej, temu człowiekowi, nie ma już dla niego mu drogi powrotu. Taka osoba spłodzona z ducha albo musi być wierna i być w Koźle Pańskim pokazana, albo z powodu czyściowej niewierności przejdzie do kozła Azazela, przy czym jej los jest niepewny. Jak się oczyści, zostanie w tym koźle Azazela, jak się nie oczyści, przegrywa na zawsze. Bo za swój jednorazowy udział w okupie już wykorzystała. Zobaczmy podobne sformułowanie w 1 Tymoteusza 1. Przejdźmy do 1 Tymoteusza 1, 19 i 20. Kolejne osoby, częściowo niewierne, które wymagały takiego samego potraktowania, odesłania do Azazela. 1 Tymoteusz 1, 19, 20. Zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili. Zauważmy, pewni ludzie według Pawła odrzucili wiarę i dobre sumienie. I stali się rozbitkami w wierze. I mówi dalej, do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali poruczeni, że nie wolno bluźnić. Tak? A zatem nie wiem, jak to szczegółowo wyglądało, ale Paweł też oddał ich szatanowi, czyli nie wiem, czy były to, czy oni jakiś byli zboże, czy to byli towarzysze, oddał szatanowi, na pewno zerwał z nimi kontakt, wymienił ich z imienia ich nazwiska tutaj w tym liście, zostali obnażeni przed innymi, z którymi mogli mieć kontakt i na których mogli mieć wpływ i w ten sposób na pewno zostali odcięci od innych braci. No już inni bracia się dowiedzieli od Pawła z imienia i nazwiska, że to są ci, którzy odrzucili wiarę i dobre sumienie. No i teraz będą w takim stanie, tak napiętnowani, albo się oczyszczą i wrócą, albo się nie oczyszczą. No, już było, w różnych przypadkach było tak i tak. To, że ilość osób z tego powołania wieku Ewangelii, która odpadała od kozła pańskiego, czyli tej wierności dla małżeńskiego statka, była ogromna, o tym świadczy nazwa tej klasy, Wielka Kompania, która wskazuje na dużą, dużą liczbę osób. Jest malutkie statko, też nazwa wymowna, bardzo niewielka grupa tych wiernych i Wielka Kompania. Jak się ma ilość odrzuconych do Wielkiej Kompanii, do malutkiego statka, tego nie wie nikt. 1 do 10? 1 do 20? 1 do 50? Nie wiem. Malutkie statko z jednej strony, Wielka Kompania z drugiej. O szczegółach liczbowych pewnie się dowiemy kiedyś w Królestwie. A jak się ma znowu jeszcze liczbowo klasa Wielkiej Kompanii do członków której śmierci? To już w ogóle nie mam żadnego pomysłu na to. Czyli jak były, czy 1 do 1? Czyli ci, którzy odpadli, to co drugi uratował życie, a co drugi nie? Nie wiem, tego już nie mam już nawet małego pojęcia, bo to nie mamy na żadnych biblijnych nazw. Bo przy maluszkim statku mamy chociaż maluszkie statko i Wielka Kompania. Coś nam to pokazuje. Zakładam, że minimum to 1 do 10, bo inaczej nie byłoby maluczkie i wielka kompania. Natomiast jeśli chodzi o nazwę tamtych, nie mamy nazwy klasy, w której śmierci w żaden sposób biblijnie wyrażonej, poza tym, że takowi są i za takowych piszą apostołowie, nawet nie ma się co modlić. Oni też niemożliwe, żeby ich doprowadzić do pokuty, bo tam mamy, prawda, po wykorzystaniu 5 błogosławieństw, jakie Bóg daje, jest niemożliwe. Główny problem takich osób, no właśnie, to też warto pokazać, główny problem takich osób to strach przed ofiarowaniem Bogu tego, co początkowo poświęcili. Co początkowo w deklaracjach poświęcili, obiecując, że będą tacy wierni. Żydów 2.15. Gdybyśmy zobaczyli Żydów 2.15, i ten problem jest zawsze aktualny bez względu na klasę. To nie jest tylko coś, że wielka kompania tak miała, teraz kiedy nie ma wielkiej kompanii, ten sam problem występuje. Bardzo wielu z ludu Bożego, nawet ci, którzy nimi są, mają ten sam problem, bo to już nie jest coś typowego dla danej klasy, tylko typowe dla człowieka. No człowiek jest taki jest. I co Paweł napisał w Żydów 2.15? Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Takie stwierdzenie Pawła. O co to chodzi, żeby byli w niewoli z lęku przed śmiercią? Żeby ich wyzwolić z tej niewoli lęku przed śmiercią. Chodzi o nich, nie chodzi oczywiście o śmierć, tak o fakt, że bali się, że umrą kiedyś, no bo w każdym umiera. To nie są, że niektórzy się bali, niektórzy się nie bali. To jest coś powszechnego. A lęk przed śmiercią, to jest lęk przed śmiercią ofiarniczą. Oni początkowo poszli za Jezusem, powiedzieli, że są gotowi z Nim umrzeć. Pamiętam, apostołowie też tak mówili. Cokolwiek się stanie z Tobą, mistrzu, to na śmierć z Tobą pójdziemy. Ale jak przyszło co do czego, to niekoniecznie tak wszyscy z nich byli gotowi jeszcze wtedy od razu umierać. Nie byli gotowi na to. Ale to nie chodzi o taką, chodzi o śmierć ofiarniczą, czyli zrezygnacja wszystkiego, co ludzkie. Z różnych przywilejów związanych z tym życiem, z różnych urzędów, jakie ten świat może dać, pozycji, wpływów, bycia kimś, mieć w życiu tamto. No ale Bóg mówi, że ci, którzy za Nim chcą pójść, za Jezusem, no to on powinni iść wąską ścieżką. Czyli nie tak jak drogą tego świata. Bóg nawet mówi, że powinien być wrogość między tym światem a ludem Bożym. Że drogi, ambicja, duch tego świata jest tak odmienny od Bożego, że nie może być przyjaźni między ludem Bożym. Oczywiście nie chodzi o przyjaźń taką, żeby nie być w dobrych relacjach z nimi, tylko że nie może być przyjaźni duchowej, jedności duchowej między ludźmi tego świata, którzy mają inne priorytety w życiu, a ludem Bożym. Wobec tego trzeba było tych ludzi wyzwolić, mówi to Paweł, to pisze, żeby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią, tą ofiarniczą śmiercią, w realizacji ślubu poświęcenia, przez całe życie byli w niewoli starego Adama. Niby poświęcili się Bogu, ale jak przychodziło do tego, żeby się zmieniać, i z tego starego Adama uśmiercać, mówić mu nie w tym przypadku, mówić mu nie w innym przypadku, odmawiać zaspokajania jego różnego rodzaju zachcianek, niekoniecznie grzesznych. Grzesznych to na pewno, ale niektóre niegrzeszne też należałoby powiedzieć nie. No ale oni nie byli do tego w stanie. Wobec tego przez cały czas byli w niewoli starego Adama. No ale to oznaczało dla nich, oni by to znacznie ryzykowali. Nie mogli tak wiecznie być, bo to oznaczało wtórną śmierć dla nich. Poświęciłeś się, a nie realizujesz poświęcenia. Obiecałeś, że rezygnujesz wszystkiego, co ludzkie, że tylko Bóg i Jezus się liczą i ich wola pod każdym względem, a teraz realizujesz pragnienia, chęci, ambicje, priorytety starego Adama. Innym słowy, częściowo żyjesz tak jak człowiek niepoświęcony, jak człowiek tego świata. No to tak być nie może. Zatem, żeby pomóc im w realizacji ich ślubów poświęcenia, Bóg tym ich traktowaniem, odesłaniem na pustynię do Azazela, zmuszał ich do ofiarowania, do rezygnacji z tego, co ludzkie, ponieważ nie chcieli zrobić tego dobrowolnie. Maluszy Sadko robiło to dobrowolnie, wielka kompania nie chciała tego zrobić dobrowolnie. Bóg, wiedząc, że ryzykując tą śmiercią, mówi, ja was zmuszę, bo jak was nic nie zrobię, to z całą gromadą pójdzie na wtórną śmierć. Wobec tego ja będę niektórych z was zmuszał, oczyszczał, będę was przypierał do muru, żebyście zaczęli realizować to, co mi obiecaliście. Oczywiście, jeżeli się nie dacie oczyścić, to przegracie. Ale przynajmniej niektórzy z was może dadzą się oczyścić w tak mocny, ostry sposób potraktowani i wtedy zwyciężycie, tak? Zachowacie tego ducha, to nowe stworzenie, które będzie nadawało się do niższej natury duchowej. Dlatego też wobec wielkiej kompanii czasami się mówi jako o klasie miłosierdzia Bożego. To znaczy Bóg z litości to zrobił, bo Bóg nie przewidział. On nie chciał takiej klasy. On nie powołał nikogo do wielkiej kompanii. Nie było oddzielnego powołania do wielkiej kompanii. Było powołanie do malutkiego statka, na oblubienicę Chrystusową, żeby stali się razem potem siedzieli na tronie, sądzili 12 pokoleń Izraela, byli jego małżonką i tak dalej, razem z nim, tam gdzie on jest, i my będziemy, takie mieli wszystkie ambicje. Ale Bóg doskonale wiedział w swojej wszechwiedzy, że tak pięknie nie będzie to wyglądało, jak w teorii się będzie zapowiadało na początku. Więc znowu ta ogromna dobroć Boga, którą często podkreślam, prawda? Nie musząc wcale ich ratować, ratował ich, używając mocnych środków wobec nich, ale dlatego używał tych mocnych środków, bo chciał ocalić im, przynajmniej tym niektórym z nich, życie, życie wieczne. Mało tego, to się potem dał im duchową naturę. Nieboską, ale dał. Zobaczmy różnicę między klasami, klasą wiernych, a niewiernych, jak Biblia ją pokazuje. Objawienie 7 rozdział, werset 9 na początek, Objawienie 7:9. Potem widziałem, oto tłum wielki, to właśnie ta wielka kompania, którego nikt nie mógł zliczyć, Maroczki statko? 144 tysiące. Zliczone nawet Biblia podaje. Tu Bóg pewnie wie, jaka to jest liczba, ale żeby pokazać ogrom tych osób, nie mógł nikt zliczyć. Z każdego narodu i plemion i ludów języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. Ja się przeczytam parę wersetów, zauważmy jak tak. Stoją przed tronem, przed barankiem, odziani w szaty białe, z palmami w swoich rękach. No ładne symbole. 13-15. Odezwał się jeden ze starców, którzy są to ci przyodziani w te szaty białe i skąd przyszli? Panie mój, ty wiesz. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Ten ucisk to w rękach Azazela. Tam się bielili. Dlatego są przed tronem Bożym, służą mu we dni w nocy świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Znowu podkreślam, są przed tronem. Objawienie 3:11. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Nagroda korony. Tak, mówi, żeby nikt nie wziął korony. Mówi do wiernych, żeby trzymali to, co mają i żeby nikt nie odebrał im korony. I słowa naszego Pana z Mateusza 19 rozdziału. 19-28. Nasz Pan do apostołów. Zaprawdę powiadam wam, wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, czyli w wieku tysiąclecia, kiedy wrócę i będę królem dla ludzkości, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. No, zbierzmy teraz do kupy. Wielka kompania stoi przed tronem. Nie siedzi na tronie. A tutaj ma tak, obiecał, że na tronie. Jest różnica, siedzieć na tronie, a stać przed tronem. Ale jedni i drudzy są w niebie. Na tronie i przed tronem. Więc ci na tronie są żoną króla. Siedzi z nim jako małżonka króla na tronie królewskim. Mąż i żona królowie. A ci, którzy stoją, niższa ranga. Szlachta, arystokracja, jakby chciałem nie nazwać. Żeby zwyciężyć, wielka kompania musiała prać swoje szaty. Dlaczego musieli prać swoje szaty? Przecież one były początkowo czyste. Każdy, kto przychodzi do Boga przez Jezusa, po pokucie i wierze, dostaje szatę sprawiedliwości Jezusa. Jaka ona jest, ta szata? Brudna czy czysta? Czyściutka. A oni musieli ją prać. Czyli co z tą szatą porobili? No właśnie. W rękach, czytaliśmy, ta wielka kompania trzymała palmy. No piękny symbol, bo palma symbol zwycięstwa. Ale nie mieli na głowie koron. Co jest lepszym symbolem zwycięstwa? Palma, że wygrałem, czy korona? Wygrałem i jestem królem. Albo królowo, tak? Mam rangę królewską. Więc to jest tylko zwycięstwa za to, że ostatecznie wyczyściłeś się, wybiliłeś, palma, udało ci się, ale nie masz korony. Korona zagrana na zawsze. Czy też Rzymian 8:37, który zacytuję, który w większości polskich tłumaczeń jest niewidzialny jako pokazujący jakąkolwiek różnicę, ale niektóre tłumaczenia się starają. Ja zaraz powiem, o co chodzi. Rzymian 8:37. Chodzi o te więcej niż zwycięzcy. Ale w tym wszystkim zwyciężamy, tak mówi Biblia Warszawska, przez tego, który nas umiłował. W tym wszystkim zwyciężamy. Jeśli macie różne inne przykłady, to te różne inne przykłady polskie nawet próbują oddać to zwyciężamy, tak jak jest w Grece. Bo w Grece nie jest po prostu zwyciężamy, tylko bardziej niż zwyciężamy. Ponad miarę zwyciężamy. Tak jest w oryginale. No ale tłumacze, niektórzy przynajmniej albo nie wiedzieli, co z tym zrobić, albo uznali, że to nieważne. Jak można bardziej niż zwyciężyć? No bo wielka kompania też ma palmy, też zwyciężają. No ale jak porównać zwycięstwo wielkiej kompanii z palmami, po czyszczeniu się, tak, w poczyszczeniu plam z szaty, którą dostali od Jezusa, od maluszkiego statka, która było cały czas wierne i nie musiało być odsyłane, nie musiał szata się nad nimi pastwić, żeby ich żeby wzbudzić w nich odrazę do tego, co spowodowało ich niewierność. W Grece to słowo to hypernikomen. Każdy sobie może sam do domu powrócić, albo jak ktoś siedzi teraz ze słuchaczy przy komputerze, nie sobie wpisze hypernikomen i zobaczy, że mamy tu, że to słowo składa się z dwóch elementów. Hypernikomen. I to właśnie hiper to jest to nad, ponad, bardziej niż zwyciężamy. Zresztą chyba każdy wie, czym się różni w polskim market od hipermarketu. Który jest większy? Market czy hipermarket? Każdy wie, że hipermarket. Dlaczego jest ta nazwa hipermarket? Żeby podkreślić no, wielkość w stosunku do marketu. No, hipermarket to pewnie taki market razy ileś. Nagrodę morskiego statka do wielkiej kompanii ciekawie nazywa też Piotr. Nie będę cytował. Nie, zacytuję, bo widzę, że mam to potem jeszcze do czegoś innego mi się przyda, więc zacytuję. 1 Piotra 5,4. Piotr tam też bardzo, to są takie właśnie różne biblijne określenia. Większość ludzi na tym uwagi nie zwraca. Dlaczego tak to jest powiedziane? No ale jest jakiś tego powód. 1 Piotra 5,4. Tam jest mowa o nagrodzie dla maluszkiego statka. 1 Piotra 5,4. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Czy ktoś się kiedyś zastanawia, dlaczego wy otrzymacie niezwiędłą koronę chwały? Czy to nie sugeruje, że jest też zwiędła może być korona chwały? Ja nie będę mieli korony chwały, czyli chwała to korona chwały, to już nie korona królewska, korona chwały, ale zwiędła i niezwiędła. Domyślamy się, o co mu mogło chodzić? No, skoro otrzymacie niezwiędłą koronę, to sugestia jest, że jacyś inni dostaną zwiędłą koronę chwały. I to bardzo ładnie koresponduje z kontekstem, który tutaj Piotr ma, bo gdybyśmy w tym pierwszym Piotra spojrzeli od 1 do 3, czy pierwsze wersety, to on mówi o radzi pewne rzeczy, mówi jak nie postępować i od razu wymienia główne grzechy wielkiej kompanii. Zobaczcie. Czyli wracamy do tego, dlatego mówiłem, że jednak odczytam 1 Piotra 5. 1 do 3 czytamy, przed 4 wersetem kontekst. Starszych wśród was napominam, jako również starszy świadek cierpień chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście czodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz oddaniem. Jaka kompania robiła dla wielkiego zysku? Chcieli być nauczycielami, ważnymi, poważanymi, pokłony przed nimi, pierwsze miejsca. To właśnie stary człowiek takich rzeczy pragnie. Bóg mówi, tak się nie może zachowywać ktoś, kto ma być członkiem morskiego statka. Niejako, i teraz zobaczmy trzeci werset, no trzeci werset to już daje, że tak powiem, gwóźdź główny do trumny. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. To jest jeden z głównych problemów. Wielka kompania chciała panować, chciała być kimś. To tak jak większość tych ludzi, ludzi tego świata. Chcą być kimś. Jakby tylko mogli, to by się pieli i do góry, żeby ścieszyć się swoją pozycją coraz wyższą. I potem ten werset czwarty. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Bo ci, którzy będą panować nad innymi, którzy będą szukali chwały ludzkie, będą mieli takie ciągoty w tym kierunku, to nawet jak się oczyszczą z tych ciągot, otrzymają zwiędłą koronę chwały. I stąd kolejna nazwa tej grupy, bo mówiliśmy wielka kompania ze względu na liczbę. Klasa miłosierdzia Bożego, bo Bóg nie musiał wcale ich oczyszczać, nie robił powołania do wielkiej kompanii, nikogo nie zapraszał, żeby był częściowo niewierny, zapraszał wszystkich na wąską ścieżkę za Jezusem. Ale potem się pojawili częściowo niewierni i Bóg się zlitował nad nimi i mówi, będę was ratował na ile się da. A kolejna nazwa, z tego, że tracili krony, utracisz koron. Też tak się o tej klasie mówi. Wracamy do Jozuego 2,16. Przypominamy go sobie, bo to do tej pory powiedziałem, to chciałem pokazać istnienie klasy wielkiej kompanii w Biblii, nie wykazać, że taka klasa istnieje i że się różni w charakterze, w swoim duchu, którego rozwija, i w ostatecznej nagrodzie, jeśli się oczyści. 2,16 raz jeszcze. Rahab mówi do dwóch szpiegów. Idźcie w góry, aby nie natknęli się na was ścigający. Tam się ukrywajcie przez 3 dni, aż powrócą ścigający, a potem idźcie swoją drogą. W czasie tych 3 dni, wiemy jakie to dni, 3000, od 5 do 7 tysiąclecia, od pierwszego adwentu do powrotu naszego Pana i zbawienia i dla duchowego Izraela z wieku Ewangelii i rozpoczęcie restytucji, ten lud Boży ma uciekać się, ukrywać się w górach. Czyli gdzie? W bliskiej społeczności z Bogiem, zaraz to będę wyjaśniał, w tych górach, bo te góry reprezentują różne klasy wybieranych przez Boga klas. Różne klasy ludu Bożego, dlatego góry w liczbie nogi, w górach. Bo są co najmniej dwie spodzone z ducha, są też klasy niespodzone z ducha. Więc ma uciekać, to uciekać to właśnie ukrywanie się do bliskiej społeczności z Bogiem. W górach, w różnych klasach, jakie on wybiera. Tak, aby jego wrogowie, albo prześladowcy, wrogowie ludu Bożego, szatan i narzędzia, które on używa przeciwko nim, żeby ich doprowadzić do upadku, do niewierności, żeby ci prześladowcy nie mogli w tym czasie wyrządzić żadnej duchowej krzywdy. Jeżeli przez 3 dni będziecie ukrywali się w bliskiej społeczności u Boga, w górach, klasach ludu Bożego, które on prowadzi, to ci, którzy chcieliby wam duchowo zaszkodzić, żadnej krzywdy wam nie zrobią. A potem możecie wrócić po 3 dniach, bo wtedy już będą warunki królestwa. Wtedy nie musicie już się chować przed ścigającymi. Ich nie będzie. Chwilę na temat tego, że góra to królestwo, bo może ktoś powie, tak sobie ładnie to wyjaśniłeś, no ładnie to wygląda na pierwszy rzut oka, ale to tak tylko może bajka, co? Góra to królestwo. Psalm 72:3. Psalm 72:3. Góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość, mówi ten psalm. Wyobrażamy sobie literalne góry, żeby takie coś przyniosły? Góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. Góry, wyższe klasy Królestwa Bożego, pagórki, niższe klasy Królestwa Bożego. Jako wzniesienia w stosunku do terenu równego, bardzo pięknie pokazują wywyższone klasy ludu Bożego. Nie tyle chodzi o ich pozycję, chociaż też będą wywyższone, ale chodzi o ich kwalifikacje. Oni mają takie zalety Ducha Świętego w sobie rozwinięte, że potrafią zrobić rzeczy niebywałe. Nadal psalm 121:1. Psalm 121:1. Pomoc moja jest od Pana, przepraszam, jeden, ma czy tam dwa. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Nie mówi ilu górom, ale jest ich kilka. Syjon, Mora, Akra, Bezeta, Ofel, co najmniej 5. Jerozolima 5. W sumie 5 gór i pogórków. Jest 5 głównych klas ludu Bożego wybieranych w wieku Ewangelii. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. Dlaczego pomoc ma mi przyjść z gór? Ktoś powie, może tam partyzanci się ukrywają? I tak będę wyglądał ich z góry, to przyjdą i mnie ratują. No może w czasie wojny. Albo Janosik ze swoją grupą, tak, z gór też przechodził. No to wiadomo, to takie, mówię żartobliwe, prawda? Więc na pewno ta pomoc, skoro, tak, i po czym pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Więc wyraźnie z tych gór Pan udzieli mu pomoc przez różne narzędzia, różne klasy ludu Bożego, które on wybiera, a które następnie będzie używał. Izajasz 49:11. Izajasz 49:11. I uczynię wszystkie moje góry drogą, a gościńce będą podwyższone. Uczynię wszystkie moje góry drogą. O co może chodzić, że uczynię góry drogą? No właśnie ci, którzy budują drogi, to uważają, nie, twierdzą, że tereny górzyste to ciężko dla drogi. A to okazuje się, że góry będą drogą. Bo przez góry, jako klasy ludu Bożego, będzie droga do zbawienia dla całej ludzkości. Uczynię wszystkie moje drugą drogą, a gościńce będą podwyższone, to znaczy będą ułatwione do podróżowania. Gościńce, drogi, szosy, jakby tego nie nazwać. Teraz kilka słów na temat samego uciekania, ukrywania się, bo ci szpiedzy mieli się ukrywać. Biblia używa takich terminologii, jak ukrycie się, uciekanie się, żeby iść do bliskiej społeczności z Bogiem. Mówi, uciekajcie do bliskiej społeczności z Bogiem. Coś się z wami tutaj złego dzieje, jakieś nieszczęścia się trafiają, jakieś prześladowania, jakieś utrapienia. Masz ucieczkę, możesz uciec do Boga, schować się u Niego. I tam będziesz bezpieczny. Psalm 46:2. Psalm 46:2. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Nie ma lepszej ucieczki. Bóg jest naszą ucieczką. 57:2. Też psalm. Psalmy królują. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja. W cieniu Twojej skrzydeł chcę się schronić, aż przyminie nieszczęście. W cieniu Twoich skrzydeł, boskich skrzydeł, się chcę schować, schronić, aż przyminie nieszczęście. 62, psalm nadal, 6-9. 62, psalm 6-9. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawienie moim. Twierdzą moją, przeto się nie zachwieje. W Bogu zbawienie moje i chwała moja. Skała mojej, Skała mocy mojej, ucieczka moja jest Bogu. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Do Niego można uciec. 91 psalm. Oho, tu widzę aż 1 do 16. Dużo, może nie będziemy wszystkiego czytali. Zaraz zobaczymy. Psalm 91, 1 do 16. Cały psalm. Przynajmniej zacznijmy. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzę moja, Boże mój, któremu ufam. On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię, pod skrzydłami jego znajdzie schronienie, prawda jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku twego 1000, bo nie uciekli do Boga, a 10 000 po twojej prawicy, to też nie uciekli. Ciebie jednak nie dotknie, bo uciekłeś. Ale na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie cię nic złego, oczywiście duchowo. I plaga nie zbliży się do namiotu twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po dwiej żmii, lwiątko i smoka rozdepczesz, ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. No, przeczytałem wszystko, bo bardzo piękne słowa. Trudno było je zatrzymać. I jeszcze do tego dodam psalm 24, czyli troszeczkę do tyłu, 3 do 6, już krótszy, to będzie ostatni, jeśli chodzi o uciekanie się do Boga. 24, 3 do 6. Kto może wstąpić na górę Pana? Jeszcze pojawia się góra. Kto może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swojej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba. Jednocześnie ta góra łączy się z uciekaniem do Boga. W Mateusza 24:16, tam w dwóch Ewangeliach jest jeszcze mowa o uciekaniu w góry. Nasz Pan też mówił o uciekaniu w góry. Chcę chwilę o tym powiedzieć, bo sprawa nie jest całkowicie klarowna, więc chciałbym to pokazać. Mateusz. Mateusz 24:16, nasz Pan mówi: wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. To samo powtarza w Marka 13:14. Już nie będę czytał Marka, mówi to samo. Jezus radzi swoim naśladowcom, żeby uciekali w góry Judei. Czy ma na myśli literalnych Żydów, literalne góry? No, ktoś powie, pewnie tak, bo niebawem Żydzi mieli być zaatakowani przez wojska rzymskie, więc taka rada była dla braci bardzo korzystna, bo mogli uciec w te góry Judei i w ten sposób nie zginęli w Jerozolimie, gdy ta była burzona, niszczona razem ze świątynią. Ale ani w Mateusza 24, ani w Marka 13 rozdziale, gdzie są te same słowa powtórzone, nie może chodzić o literalne góry Judei, ani o literalnych współczesnych Żydów, bo przeczy temu kontekst. Zobaczmy, jaki jest kontekst, co poprzedza Mateusz 24:16. Czytałem, tak? Wtedy ci są w Judei, niech uciekają w góry. I kiedy to jest to wtedy? No, werset wcześniej, zobaczmy, 15. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Wtedy, gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zapowiedzianą przez Daniela. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. I można, a kto jest na dachu? Niech nie schodzi do domu, żeby coś wziąć. Ktoś na roli? Niech nie wraca po płaszcz. Biada kobietom brzemiennym, karmiącym i tak dalej. Wiadomo, że nie chodzi o to, chociażby z tego powodu, że ta ohyda spustoszenia zapowiedziana przez Daniela miała być ujrzana, tak? Miała być ujrzana. Wtedy, gdy miała być ujrzana, wtedy mieli nie uciekać. A ta ohyda nawet nie powstała. Powstała dopiero kilkaset lat później, dopiero gdy się ukształtowała nauka, papiestwo ze swoją nauką o mszy, transubstancjacja, zastąpienie prawdziwej ofiary ofiarą, którą sobie może człowiek stworzyć i ofiarować zamiast Jezusa, i Jezus staje się tutaj niepotrzebny w ogóle, w takim układzie zastąpiła. I on mówi, kiedy ujrzycie ohydę spustoszenia. Ta ohyda spustoszenia jeszcze kilkaset lat nawet nie była obecna. A żeby ją ujrzeć, czyli zrozumieć, to minęły kolejne lata, bo dopiero reformacja zaczęła dostrzegać w tej nauce tą potężną, ohydną naukę, która podważa cały boski plan. Usuwa Jezusa na bok. Czyni go zbędnym. bo można załatwić zbawienie przecież inaczej. Więc i dalsze słowa, prawda, o tym, o tych na dachach i tak dalej, więc na pewno nie chodziło naszemu Panu o to. Ale od razu trzeba dodać, że mamy także w Łukasza 21:21 te słowa napisane. Nie będę tam zaglądał, bo to nie mój temat, w którym, ale w tym kontekście rzeczywiście nasz Pan ma na myśli literalne góry i literalnych Judejczyków. W Łukasza 21:21. I udziela im takiej rady, ale tam jest inny kontekst. Tam nie ma ohydy spustoszenia, ani tych różnych innych rzeczy związanych ze schodzeniem z dachu, zwracaniem z roli i tak dalej. I ci, którzy posłuchali, bracia, rady naszego Pana, no, zachowali życie, przynajmniej w tym czasie, w którym było niszczenie Jerozolimy. Powstaje jednak pytanie, dlaczego Rahab, wiemy, że Rahab była wszetecznicą, nie była czysta kobieta, ona była wszetecznicą. Dlaczego Rahab udzieliła tak mądrej rady dwóm klasom maluczkiego statku wielkiej kompanii? Rada była mądra. W góry uciekajcie, tak, czyli gdy to wyjaśniliśmy, to znaczy, że uciekajcie do bliskiej społeczności z Bogiem i tam trzy dni trwajcie, a ścigający ci, którzy mogliby wam duchowo zaszkodzić, przestaną ścigać, polować na was i wtedy dopiero możecie wrócić. Dlaczego ktoś, kto jest tutaj taki nieczysty, udzielił tak mądrej rady? Powodem, dla którego tak jest, zaraz podam parę symboli biblijnych na kasę Wielkiej Kompanii. Bo Biblia, gdy mówię Wielkiej Kompanii, na razie pokazałem, jakie były ich cechy, prawda, ich niewierność częściowa, ta niewierność, oddanie szatanowi na oczyszczenie i tak dalej. W Biblii jest bardzo dużo obrazów na tą klasę. Oczywiście te różne obrazy są dlatego tak liczne, że każdy pokazuje inną cechę tych osób, niekoniecznie oczywiście w 100%, że każdy z nich miał tą samą cechę. Zaraz przywołam parę obrazów biblijnych na Wielką Kompanię, żebyśmy zobaczyli, jakimi czym się ona cechowała, jakie były jej główne cechy. Oczywiście każdy z nich miał na jakimś jednym z tych punktów tylko problem. I tak, głupie panny z przypowieści naszego Pana to Wielka Kompania. Pamiętamy, mądre panny i głupie panny. Jest różnica między mądrymi a głupimi panami? No jest. Mądry i głupi są tacy sami? No nie są tacy sami. Ale wszyscy byli pannami. Panna to osoba, która jest poślubiona Bogu, która nie ma innego męża. Czyli jest wierna, poświęcona, a jednak jest głupia i mądra wśród tych poświęconych. Pamiętamy, że głupie panny to pokazują Wielką Kompanię, która z powodu braku oliwy, bo te głupie panny nie wzięły oliwy, czyli ducha prawdy nie mieli, w swoich lampach, czyli w swoich Bibliach, nie zdążyła przyjść do prawdy w czasie paruzji. Uczyniła to dopiero po zamknięciu drzwi, ale drzwi były wtedy już zamknięte. Pamiętamy, pukają, a mówią, że już zamknięte są drzwi. To głupie panny pokazują tą cechę Wielkiej Kompanii. Elizeusz dla kontrastu pokazuje Wielką Kompanię, która przyszła do prawdy w czasie paruzji. Mało tego, pomagała maluszkiemu statku, bo Elizeusz z Eliaszem współpracował. A później przyjmuje po nim urząd rzecznika wobec nominalnego chrześcijaństwa, który wcześniej Eliasz pełnił, to ten płaszcz, który spadł z niego, a Elizeusz, z Eliasza spadł, a Elizeusz go podjął. Wielka Kompania jest także pokazana w Locie. Lot pokazuje Wielką Kompanię w Babilonie, która protestuje przeciwko pewnym formom zła tego systemu, bo Lot też tam żył, prawda, na tej żyznej dolinie, gdzie była duża grzeszność, on tam między nim był. Nie był taki sam jak oni, ale tam z nimi żył. Pokazuje tych Wielkiej Kompanii, którzy aż do samego ucisku pozostają w Babilonie. Jest także taki kapłan Heli, który pokazuje Wielką Kompanię. Heli to Wielka Kompania w kościele nominalnym, która toleruje zło kleru katolickiego i kleru protestanckiego. My takich dwóch synalków, chyba Ofni i Fines się nazywali, którzy robili sobie różne śmieszne rzeczy, jakie im się podobały. Ludzie przychodzili z ofiarami, a oni im te ofiary zabierali, dla siebie brali. Jak ktoś protestował, że on przyniósł to w ofierze dla Boga, ja chciał, żeby to było złożone, to też mu groził. Taki Ofni i Fines straszyli ich różnymi rzeczami, a Wielka Kompania nie reagowała na to. No i Wielka Kompania to także Rahab. Rahab też pokazuje Wielką Kompanię. Rahab to Wielka Kompania, która pozostaje w Jerychu. Jerycho to kościół nominalny. W kościele nominalnym do samego końca, aż się mury walą tegoż Jerycha. I to jest właśnie ciekawa sytuacja z tą Rahab pozostającą w Jerychu, bo fakt ciągłego istnienia symbolicznego Jerycha, bo widzimy, stoi. System nominalny, symboliczny Jerycho wciąż stoi. Więc skoro Rahab była w nim do końca, a wiemy, że Wielka Kompania już zakończyła swój bieg i ta czasa jest już nieobecna na ziemi, z tego prosty wniosek, że Rahab musi oznaczać także osoby z innych klas, które mają tą samą cechę. Pozostają w systemie nominalnym do jego samego końca. Nie opuszczą go nigdy. Aż zawalą. Aż się zawali. Prawda, to jest tak samo z prawdą o Elizeuszu. Elizeusz to wielka kompania, która przejmuje urząd rzecznika po płaszcz, po Eliaszu, no ale nie ma już tych, a urząd rzecznika wobec chrześcijaństwa ktoś pełni. I ten Elizeusz wciąż działa, a nie ma tam już spłodzonych z ducha osób wielkiej kompanii. Teraz ważna rzecz, bo tak dużo o tym mówiliśmy, różnych negatywnych elementach o tej wielkiej kompanii, o ich niewierności, czytałem z Biblii, tutaj różne typy biblijne pokazałem i ich problemy. Ważne jest, że te różne obrazy negatywnych cech wielkiej kompanii nie pokazują członków klasy wielkiej kompanii w tak zwanym skończonym obrazie. To znaczy jako zwycięzców w klasie wielkiej kompanii, bo czasami moglibyśmy pomyśleć, o, wielka kompania, taka nieczysta, takie różne i to... No to ja byłbym lepszy, prawda? Bardziej by się nadawał do zbawienia niż oni. Pamiętajmy, że to nie są cechy wielkiej kompanii jako zwycięzców w tej klasie. Bo to by oznaczało, że do nieba, to klasa duchowa przecież ostatecznie, nie w boskiej naturze, przed tronem stoją, ale klasa duchowa. Że do nieba dostają się osoby jakie? Nieczyste, jak Rahab? Albo pozbawione ducha prawdy, jak głupie panny, nie orientują się o co chodzi, nic nie rozumieją, bo nie mają oliwy, tak, ducha prawdy. Albo jak Heli, nie potrafią zająć właściwego stanowiska, to tylko tolerują złotym u tych, którzy im podlegają. Bo wielka kompania to byli wodzowie różnych grup religijnych na przestrzeni wieków. I oni nie widzieli, co kler im ich wyprawia. Nie powinni ruszyć się i zablokować. Zobaczmy dzisiaj, jak hierarchowie nie reagują, jak kler ma i pedofilię, różne inne przestępstwa na koncie, a oni ukrywają ich. To jest właśnie tak. Czy gdyby była wielka kompania, to w najlepszym wypadku oni nimi by byli. Oni nie są, no bo Prawdopodobnie nie są na większość, nikt nie są nawet ludem Bożym, ale ta sama cecha. I taki też był Heli. Te negatywne cechy, o których mówiliśmy i które tutaj są podkreślone, to są powody, dla których spłodzeni z ducha bracia jeszcze z maluszkiego statka, jeszcze będący w maluszkim statku, stracili miejsce w tej klasie. To są właśnie powody ich odrzucenia od Boga. Jeżeli te powody, dla których oni to miejsce w klasie maluszkiego statka stracili, nie zostaną usunięte, jeżeli oni się nie oczyszczą z tych rzeczy, to idą niestety do klasy, w której śmierci. Po to oni byli odsyłani do czyszczenia, żeby to w nich zniszczyć, żeby tą cielesność w nich zniszczyć i zabić. No, Racha pokazuje, w przypadku Jerycha, gdy on się waliło, że wywisiła czerwony sznur, czyli pokazuje swoją wiarę, pokup naszego Pana nie ginie razem z miastem, no ale oczywiście już nie reprezentuje wtedy wielkiej kompanii, tylko inne osoby z ludu Bożego, które do samego końca w tym Babilonie będą siedziały. No i takie też osoby są. Bóg tym wie i pokazał to też w typie. Warto przypomnieć, jeśli ktoś zapomniał, że Rahab następnie wżeniła się w pokolenie Judy, stała się Żydówką, Izraelitką. Mało tego, stała się jednym z przodków naszego Pana. Bo Rahab miała syna o imieniu na B Boaz. Boaz i Rut, pamiętamy, jak Boaz poślubił Rut, czyli miała syna, Boaz to właśnie jej syn. Więc Racha miała syna Boaza, tenże Boaz z Rut miał syna Obeda, a Obed miał syna Isajego, albo Jesse, zależnie jaki przykład Biblii weźmiemy. A wiemy, czyim ojcem był Jesse. Dawida. Już mamy, dalej nie będę prowadził, jest między Rachab a Dawidem są tylko 3 pokolenia. Czyli można powiedzieć, że Rachab była kim dla Dawida? Prababką? Jeżeli 3 pokolenia między nimi, to ona była jego praprababką. To tak na marginesie. Pytanie, które sobie sam zadałem w trakcie, gdy ten wykład przygotowywałem. Jak nieczysta Rahab mogła doradzać innym poświęconym, by ukryli się w górach i nie schodzili z tych gór, aż przestaną szukać ich prześladowcy? Jak ona mogła takiej rady udzielić, skoro sama była nieczysta, przeteczniczna, tak ją Biblia pokazuje, tak ją tej Biblii pokazuje. Wyjaśnieniem jest zasada, że czyny mówią jak słowa, a nawet głośniej niż słowa. Swoją postawą nieczystości mówiła tym czystszym z jej własnej klasy i z maluszkiego statka, obydwu szpiegom. By nie brali z niej przykładu, by nie pozostawali w Jerychu, bo tam groziła im śmierć. Lecz żeby uciekali w góry królestwa, do bliskiej społeczności z Bogiem, dopóki nie skończy się ich próba, dopóki szatan poprzez swoje narzędzia poluje na nich i chce ich doprowadzić do duchowego upadku, do duchowej śmierci. Żeby udowodnić, że czyny mówią głośniej niż słowa, pokażę, przypomnę pewną inną historię, którą kiedyś w dawnymi laty mówiłem w całym wykładzie, a teraz poświęcę jej tylko 5 minut. Chodzi mi o budzenie Samuela. 1 Samuela, 3 rozdział. Nie będziemy czytali, tylko może zajrzę do jednego lub dwóch wersetów za chwilę, ale w pierwsza Samuela, trzeci rozdział mamy Samuela, który jest u Helego. Samuel, chłopczyk oddany przez swoją mamusię do kapłana, oddany Bogu na służbę, długo nie mogła mieć dzieci, jak się w końcu urodził, to oddała tego synka do kapłana na służbę dla Boga. I ten Samuelek, młody chłopak, przy tym Helim sobie żyje. Tam mu pomaga, prawda, przy świątyni, przy tych różnych rzeczach, które muszą robić. No i w czasie snu ten, że Samuel słyszy, że ktoś go woła. Samuelu. Więc co? Wstaje chłopczyk i biegnie do Helego, najwyższego kapłana, u którego służył, i pyta, czy on go wołał. A on, Heli, mówi, nie wołałem cię. Nie wołałem cię, idź połóż się. Idź połóż się spać. O co tu chodzi w tymże wołaniu? Samuel to bracia z maluszkiego ostatka w Babilonie, żyjący w czasie, kiedy Bóg zaczął podawać prawdy paroluzyjne. Ukazują się pierwsze tomy pastora Russella, w których są prawdy niesłychane, takich, których do tej pory nie było. Każdy zainteresowany życiem religijnym, jak się o tym dowiedział, zaczytał, to chciał dowiedzieć się czegoś więcej. Więc gdy pierwszy tom się ukazał, paroluzyjny, to przecież w kręgi religijne dowiedziałem się, że taka książka się ukazała. Każdy chociaż z ciekawości ją sobie nabył i przeczytał i się zapoznał. Wszystko jedno, czy wierzył, czy nie wierzył, ale z ciekawości, no bo to, bo wiesz, co wypisuje taki gościu, taki Russell się pojawił. I gdy się wierne maluszkie statko w Babilonie, to ono było, będące w Babilonie, to ono miało serce do Boga czyste, prawe, więc ono poczytało takie rzeczy, albo usłyszało od kogoś tam sobie wzajemnie mówili, tak jak my często rozmawiamy na tematach religijnych, to on mi wie, słyszałeś, czytałeś, takie rzeczy pisze o królestwie, no bo to restytucja dla całej świata ludzkości, powrót Jezusa i tak dalej. I oni sobie to dyskutowali. Wobec tego, jak on usłyszał Samuelu, to maluszkie statko, będące w Babilonie, w kościołach protestanckich, katolickich, biegną do swoich duchowych opiekunów, mówią, wołałeś mnie? To z kręgów wodzów religijnych takie rzeczy wychodzą? Jakoś taka książka się kazała, takie rzeczy słyszymy i czytamy na ten temat. A on mówi, nie wołałem cię, idź spać. Tak Heli robił. Czyli to nie jest żaden z nas napisał, z wodzów religijnych. To ktoś obcy. Idź spać, nie interesuj się tym. Wygaszają ich zainteresowanie. Prawdą. I tak było do trzeciego razu. Ważne jest trzecie wołanie. I chyba to trzecie wołanie przeczytam. Mówiłem, że zajrzę lepiej. Pierwszy Samuela, trzeci rozdział. Pierwszy Samuela, trzeci rozdział. A werset mam na myśli dziewiąty. Bo w dziewiątym wersecie mamy, trzeci raz go zawołał. Ukazał się pierwszy tom paruzyjny, biegnie, ten go, idź spać, nie wołałem cię. Drugi znowu Samuelu słyszy głos, znowu drugi tom, treści już się, bo biegną do Helego, nie wołałem cię. Trzeci tom się okazuje, znowu biegną do swoich wodzów, bo nie, idź spać, nie wołałem, to nie wiem, to nie, wcale cię nie wołałem. Nikt z nas takich rzeczy nie głosi, nie ma się czym interesować, zostaw to. No i ale trzeci raz jest ciekawy. To jest w dziewiątym wersecie. Po raz trzeci przybiega, idź, Heli mówi, idź, połóż się, a gdy cię zawoła, powiedz, mów panie, bo twój sługa słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu. Już widać wyraźnie, że tutaj coś jest nie gra, nielogicznie, że nie pomoże chodzić literę, bo każdy, kto mówi, tak, idź, połóż się, jeżeli go znowu odsyła i każe mu się tym nie interesować, to jak za chwilę może mówić, a jak jeszcze raz cię zawoła, to mów panie, bo twój sługa słucha. Logiczne to? Nie logiczne. Żaden człowiek normalny, który chciałby wygasić czyjeś zainteresowania, to by powiedział po raz kolejny, to nie my, idź spać, kropka. To nie my, idź spać, kropka. Ona nagle mu mówi, że jeszcze raz, jakie to się słyszysz, to powiedz, mów panie, bo twój sługa słucha. Czy Heli, wodzowie nominalnego chrześcijaństwa w tych grupach religijnych, gdzie oni tam byli, tak rzeczywiście powiedzieli? Wiernemu maluszkiemu statku? Przy trzecim tomie paruzyjnym? No, do tej pory to jeszcze wam tak za bardzo nie chcieliśmy o tym mówić, ale teraz musimy wam powiedzieć, że to rzeczywiście prawda od Pana, więc jak się ukaże czwarty tom paruzyjny, to powiedzcie, mów panie, bo twój sługa słucha. Tak nie powiedzieli. Czyli, ale zrobili to czynami. Powiedzieli to słowem czynami. Jak to wyglądało? Chociaż wciąż odsyłają go do łóżka, czyli zniechęcają go do interesowania się prawdą, to jednocześnie czynami dodają to stwierdzenie, gdy cię znowu zawoła, mów panie, bo twój sługa słucha. Zrobili to takimi czynami jak? Przyznawaniem tu i ówdzie w czasie tychże rozmów, że w tomach Russella, no może i są pewne prawdziwe i wartościowe rzeczy. Albo sami sięgali do pewnych fragmentów prawd pastora Russella z jego tomów i w swoich kazaniach, w tych kościołach, gdzie byli, umieszczali te fragmenty, nigdy nie przyznając się, skąd je wzięli. ale one były takie nieodpowiednie, które są naprawdę takie piękne spostrzeżenia, że się trudno aż oprzeć i myślę sobie, to mogę wykorzystać, ten fragment będzie pasował do mojego kazania na niedzielę. I oni to dawali, Samuel, maluczkie statko, nie rozpoznawało w tych kazaniach, tych fragmentów. Mówią, że to nie, tak, nie, każe nam się tym nie interesować, a sami słyszymy, mówią w swoich wykładach fragmenty, które my, bo tak słyszeliśmy o tym, czytaliśmy to u tego Rusena czytaliśmy. Mówią to tak swoimi rozmowami, zastanawianiami się, odpowiedziami na pytania od innych, od tych właśnie małego Samuela, których gdy udzielali tych odpowiedzi, no to wiadomo, w tych odpowiedziach trudno im było zawsze obalić, coś tam, ktoś tak, wiadomo, kręcili, albo no, samo wygaszanie zainteresowania, nie mam czasu teraz, a to kiedy idzie porozmawiamy, no to człowiek jak się chce czegoś dowiedzieć więcej, jak ktoś go tak zbywa, no to tak patrzy i myśli sobie, o co tu chodzi. Czyli tymi czynami powiedzieli, dali do zrozumienia temu Samuelowi, że jeszcze raz się ukaże takie coś, jeszcze raz jakiś tom taki się ukaże z takimi treściami, to my już nie będziemy biegli do ciebie, do was, bo będziecie znowu kręcić, kombinować, będziecie mówić, to nie my i będziecie nas odsyłać do łóżka, żebyśmy poszli spać. Jak taki raz coś się jeszcze okaże, to my idziemy prosto do tej prawdy, którą Bóg poda przez tego, który jest autorem. I tak ruch paruzyjny się rozrastał. Jak to czasami często mówili wodzowie tamtego różnych grup chrześcijańskich, że Rusel zabiera nam najlepsze owieczki. No bo wiadomo, że to ci religijnie żyjący, dla których Bóg i jego sprawy były bliskie, no to często były najlepsze duchowe osoby. Nie zawsze, ale często. I jeszcze przeczytam werset 10, bo werset 10 mówi o tym czwartym wezwaniu. Ukazał się czwarty tom paruzyjny, rok 1897. I zobaczmy, jak tutaj jest mała, malutka zmiana. Gdy było pierwsze wołanie, pierwszy tom, on słyszy w nocy Samuelu. Drugie słyszy Samuelu. Trzecie w nocy słyszy Samuelu. A czwarte, i przyszedł Pan i stanął i zawołał jak poprzednio. Samuelu, Samuelu. Widzimy różnicę? Dwa razy. Mocniejsze przykucie ich uwagi, bo to już jest wyprowadzenie ich z tych systemów nominalnych, w których byli. I wtedy Samuel odpowiedział, mów, bo sługa twój słucha, czyli reakcja na prawdę i przyjście do prawdy. Już nie biegli do Helego. Ze wszystkich obrazów wielkiej kompanii, jakie Biblia pokazuje, Rahab wydaje się być najlepszą do tego celu, żeby takiej rady mądrej udzielić. Nie swoimi słowami, tego by nigdy nie powiedziała. Sama jest nieczysta, więc nie udzieli takiej rady. Swoim postępowaniem, gdyż jej nieczystość polegała, jak pamiętamy, na nierządzie. Ona była nierządnicą. Ktoś powie, ale sobie Bóg znalazł w Biblii typ na jakąkolwiek klasę ludu Bożego. Nierządnica. Bo nierząd w Biblii oznacza łączenie się z czymś albo kimś innym niż Bogiem. I Rahab zrobiła, przez to zacili korony. Rahab dlatego, że trwała w systemie nominalnym, trzymając się go, bo to lud Boży, bo to biskup, bo to arcybiskup, bo to taki czynny pastor i to trzeba ich szanować, trzeba się trzymać, bo to od Boga. I okazali większą wierność tym systemom niż Bogu. To była ich nieczystość. Ale jej sznur, który ostatecznie wróciła, oznacza, że pomimo tej nieczystości nigdy też Boga nie porzuciła. To są ta wielka kompania. Wiesz, że są dwoistego umysłu. Potrafią mieć takie osoby tego typu. Chociaż nie ma wielkiej kompanii, często mówię w formie czasie teraźniejszym, bo te cechy ciągle my mamy. To występuje w ludzie Bożym cały czas. Że w pewnych sytuacjach możemy zachować, jak przystało na najwierniejszych z ludu Bożego, maluczkie statko by się nie powstydziło, a w innych sytuacjach zachowamy się perfidnie, jak wielka kompania. Można skłamać i potem nawet tego nie żałować. Można oszukać do jakiegoś zysku. Można uganiać się za jakimiś pozycjami. O względy tego czy owego, nie wiem, jakiegoś księcia, dawniej to byli tam książęta, królowie, a dzisiaj to może inni, ubiegać się, żeby coś zyskać. A może, nie wiem, masz kościół, by dotację dostał od państwa? Ale żeby dostać dotację od państwa, to musielibyśmy coś troszeczkę tutaj tak jakoś zmienić w tych naszych naukach, bo to nie przejdzie inaczej. No to leciutko zmienimy, to nic się nie stanie. To napiszemy tak, to robimy. Wielka kompania była na takie coś gotowa. I już taka już przecież, nie są ludzie niewierni, nieczyści, tylko właśnie tacy na dwoje działający. I Bóg mówi, tak być nie może. Dla prawdy, czystości prawdy masz nawet wszystko potracić, a nie kombinować i grać na dwie strony. Więc dlatego ona się wydaje najlepszym żeby swoim postawą, swoimi czynami mówić wszystkim wszemi wobec, by nie brali z niej przykładu, lecz by uciekali w góry królestwa do bliskiej społeczności aż do końca ich próby, do końca tych trzech dni. I na koniec, rzeczywisty już koniec, znowu Jozue, drugi rozdział, wracamy tam, gdzie zaczęliśmy, ale nie do 16 wersetu, tylko do innego wersetu, stale w drugim rozdziale, Jozue 2, na sam koniec. Okazuje się, że od wersetu 22 dowiadujemy się, czytamy o tym, jak to oni wrócili po tych trzech dniach do Jozuego. To też jest fajny powrót, bo zobaczmy, odszedłszy stamtąd, przyszli do gór i pozostali tam trzy dni. Wykonali polecenie, radę, Rahab. Pozostali tam trzy dni, aż powrócili ścigający. A szukali ścigający po wszystkich drogach, ale nie znaleźli, żeby nie mogli. Zawrócili wtedy ci dwaj mężowie i zeszli z gór i przeprawili się na drugą stronę i przyszli do Jozuego, syna Nuna, i opowiedzieli mu wszystko, co ich spotkało. I rzekł Jozue: Pan dał całą tę ziemię w nasze ręce, a także wszyscy jej mieszkańcy drżą przed nami. Najciekawsze jest werset 23. Zeszli z gór, minęły trzy dni, jest już tysiąclecie, oni są już zbawieni, oni są już w królestwie. I to bardzo ładnie jest pokazane w przeprawieniu się na drugą stronę i przyszli do Jozuego. Jozue, nasz Pan, jest po drugiej stronie. Wiem, jak mówiłem, pamiętamy, Jerycho to pierwsze miasto po stronie zachodniej. Jordan i wschodnia strona. Oni w Shittim się tam spotkali, nie będziemy tego opisywali. W Shittim po wschodniej stronie Jordanu. Z Shittim Jozue wysłał szpiegów. Oni tą sprawę zrobili i po trzech dniach wrócili do Jozuego na drugą stronę Jordanu i tam mu opowiedzieli wszystko, co ich spotkało. Myślę, że to jest bardzo piękny opis ich opowieści, z ich życia tutaj w ciągu tego wybierania w obecnym czasie. Bo poszli na wschodnią stronę, to wschodnia strona przedstawia niebiańską fazę królestwa i tam naszemu Panu opowiedzieli wszystko, co ich spotkało. Pan sobie porozmawiali, dowiedzieli się o różnych swoich opatrznościowych sytuacjach, jakie Bóg i Jezus wobec nich robili w obecnym czasie. Możemy śmiało zastosować także i do nas, my też się dowiemy. Nie w ten sam sposób, bo oni są na fazie duchowej, mogą sobie przyjść i pogadać z Bogiem i z Jezusem, tak jak my ze sobą, ale my dowiemy się inaczej. I to Ten fragment przypomniał mi pierwszą Mojżeszową 24, to już jest autentycznie ostatni werset, jaki dzisiaj cytuję. Pierwszą Mojżeszową 24, a werset 66, gdzie mamy podobne spotkanie opisane, 24, werset 66, jak to sługa, który szukał żony dla Izaaka, opowiadał Izaakowi wszystko, czego dokonał. 66 werset. Jak już Rebekę przeprowadził, tam na Welonie miała, zsiadła z wielbłąda i tak dalej. I opowiedział sługa Izaakowi wszystko, czego dokonał. Biorąc pod uwagę, że sługa, który szukał Rebeki, to Duch Święty w braciach z Małżeńskiego Statka, którzy szukali innych osób na członków Małżeńskiego Statka, do tej Rebeki, gdy opowiedział Izaakowi wszystko, czego dokonał, to znowu już na fazie duchowej ci bracia rozmawiają sobie z Izaakiem, ze swoim mistrzem, na tego, czego dokonał, jak to oni szukali po tej stronie, tak samo jak ci dwaj po trzech dniach, którzy się przeprawili do Jozuego na wschodnią stronę, opowiedzieli wszystko, co ich spotkało. Ich spotkania w niebie. Jezus obiecał, że jak przy ostatniej czasie ostatniej wieczerzy, że już to ostatni raz pije tutaj z nimi wino, miał na myśli literalne, a następny raz będzie pił z nimi w królestwie Ojca swego. Z pewnością nie miał już wtedy literalnego wina na myśli, tylko tą radość z bycia razem ze wspólnej społeczności i rozmów, jakie oni mieli wtedy ze sobą przeprowadzić. Tyle w moim temacie. Trzy dni szpiegów w górach. Mam nadzieję, że był zrozumiały. Dużo poświęciłem pokazaniu, że istnieje coś takiego jak Wielka Kompania, bo widzę z doświadczenia, że świadomość ogólnie chrześcijan na temat tejże klasy, grupy ludu Bożego jest bardzo nikła, więc w tym wykładzie postanowiłem to pokazać. Jednocześnie pokazać tych szpiegów i ich trzy dni w czasie wieku Ewangelii, które kończą się z wiekiem tysiąclecia. Te klasy są w tej chwili już zbawione, już korzystają, już sobie rozmawiają z Jozuem, czy też sługa z Izaakiem, tak jak przed chwilą czytałem. Życzę błogosławieństwa z tych rozważań i dziękuję za uwagę.